Nasz gość dnia.
Gośćmi dnia Radia Nadzieja są burmistrz szkolny Andrzej Duda i specjalista do spraw promocji Urzędu Miasta Juliusz Jakimowicz. Dzień dobry.
Witam serdecznie, Radia Nadzieja.
Zaczniemy od kolneńskiej ciepłowni. Widziałem, że rozpoczęła się procedura środowiskowa, czyli procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Pozytywne rzeczy? O tej ciepłowni, w zasadzie o tej inwestycji mówi się już od długiego czasu.
Panie dyrektorze, tak, ta inwestycja przez nas była odkładana dwukrotnie. Pierwszy raz to kiedy zmieniliśmy koncepcję na kotły gazowe z kogeneracją. No i pewnie by ta inwestycja doszła do skutku, tylko że wybuchła wojna, bo nie mówię już o pandemii. Wybuchła wojna i ceny gazu tak drastycznie poszły w górę, że w porównaniu z miałem węglowym, który dzisiaj jest paliwem w naszej ciepłowni, były trzykrotnie wyższe ceny energii, nawet w kogeneracji. Niektóre miasta po prostu przechodziły, jeżeli posiadały jeszcze kotły węglowe, wyłączały te kotły gazowe z kogeneracją i przechodziły na miał węglowy. Ten miał też był bardzo drogi, bo on był trzykrotnie droższy, nawet czterokrotnie w niektórym momencie niż dzisiaj, bo on, cena tego miału dochodziła nawet do 2500 złotych, a dzisiaj cena tego miału jest około 600 złotych za tonę. Więc wstrzymaliśmy ten projekt, napisaliśmy do Narodowego Funduszu, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego projektu wprowadzić w życie, bo to zaskutkuje drastycznym wzrostem, gigantycznym wzrostem cen dla naszych mieszkańców. Ten wzrost i tak był potężny, mimo dopłat państwa do energii, ale one były procentowe. Więc skala podwyżki byłaby taka sama, trzykrotnie więcej niż za cenę energii, czy dwukrotnie więcej za cenę energii z miału węglowego. Narodowy Fundusz zrozumiał nasze postulaty i przychylił się do tego, dlatego zawiesił nam ten projekt i czekaliśmy na rozstrzygnięcia. W związku z tym, że ten gaz nadal nie należy do najtańszych paliw, tak, bo co by nie mówić, jeżeli nie płaci się opłat kar za emisję CO2, czy opłat za CO2, bo my staramy się utrzymywać naszą ciepłownię na razie na poziomie poniżej 20 MW mocy, czyli mamy 19,8, powiedzmy, jesteśmy kontrolowani często, ale utrzymujemy ten poziom, więc nie płacimy tych kar, dlatego mamy możliwość produkcji taniego ciepła. Mamy chyba najtańsze w regionie ciepło, czyli energię cieplną dla naszych mieszkańców. Wybieraliśmy wariant taki, który spowodowałby najmniejszy wzrost cen albo utrzymanie tych cen na tym poziomie. Na dzisiaj takim wariantem, na dzisiaj, bo tak jak mówię, ta sytuacja jest dynamiczna, ona się zmienia i to trudno naprawdę. Te okresy czasu są takie, że był olej o połowę tani, był gaz tani. Dzisiaj to się wszystko pozmieniało. Ale najbardziej stabilnym, chyba jeżeli chodzi o ceny, opałem na dzisiaj są zrębki. Więc na pewno musimy 50% energii, powyżej 50%, żeby nie płacić opłat karnych czy emisyjnych CO2, wybudować dwa kotły na zrębki. I to robimy. I Narodowy Fundusz na to przystał, z tym, że te pieniądze, które przedtem były obdłużone, było ich po prostu zbyt mało, bo koszty, ceny poszły ogromnie od kilku lat, tak, od momentu wybuchu wojny, one są dwukrotnie wyższe. Więc zabrakło nam pieniędzy na realizację, spółce na realizację tego zadania. Ale Narodowy Fundusz przychylił się do naszej prośby i właśnie na tej radzie, która ma odbyć się pod koniec miesiąca, ma nam zwiększyć kwotę na tą inwestycję, co umożliwi rozpoczęcie pierwszego etapu, bo nie wspomniałem o tym, modernizacji naszej ciepłowni. Ta ciepłownia na zrębki będzie w tym miejscu, w którym jest. W drugim etapie planujemy w ogóle zmianę gospodarki jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. W tym etapie myślimy o małej sortowni albo o stacji przeładunkowej, która pozwoliłaby nam na przekazywanie do Czartorii elementów tych, które nie nadają się do utylizacji, tak? Nie nadają się do recyklingu. Do utylizacji, przepraszam. I my byśmy wtedy mineralizowali te odpady. Nie chcę używać górnolotnych słów, po prostu paliwo RDF ulegałoby spaleniu w naszej spalarni, która byłaby zlokalizowana za obecnym wysypiskiem i za oczyszczalnią ścieków. To spowodowałoby, że moglibyśmy wytwarzać tam energię elektryczną, bo wymóg jest w Polsce, żeby mineralizacja odpadów była w kogeneracji elektrycznej, czyli tak naprawdę ciepło uzyskane z silnika czy turbiny, która wytwarza prąd, wprowadzane było do naszego systemu ciepłowniczego i to by stanowiło około 30% energii cieplnej, czyli całe lato korzystalibyśmy z tego ciepła, a nie z ciepła zębkowego. To jest ciepło bardzo tanie.
No właśnie, czyli ostatecznie co to oznaczałoby dla mieszkańców, jakby już te dwa etapy udało się zrealizować?
Gdyby udało się, bo to są dosyć drogie etapy i bez wspólnika miasto nie podoła, ani spółka, ani miasto nie podoła wykonać drugi etap inwestycji. Ale usilnie szukamy tego wspólnika. Dogadaliśmy się z Mlekpolem. Mlekpol niestety na dzień dzisiejszy zrezygnował nam, chociaż opracowaliśmy koncepcję już. Ale szukamy tego wspólnika, z którym moglibyśmy założyć spółkę. Natomiast generalnie to spowodowałoby obniżenie kosztów za odpady komunalne, czyli kolokwialnie rzecz ujmując za śmieci i utrzymanie albo obniżenie nawet opłat za energię cieplną. A załóżmy, żebyśmy je utrzymali. To już byłby duży sukces, bo tak jak mówię, w tej chwili mamy najtańszą energię cieplną, ale niestety nie mamy ekologicznego paliwa, bo miał uznany jest za węgiel ogólnie, no, za paliwo bardzo emisyjne, jeżeli chodzi o CO2. Więc będziemy musieli od tego odejść. Wcześniej czy później, zgodnie z gospodarką, z wytycznymi Unii Europejskiej. Chociaż jak słucham dzisiaj przywódców europejskich...
Że może to się zmieni jeszcze.
I słucham Donalda Trumpa, no to już nie wiem, jak będzie. I dlatego bardzo trudno jest w tym sektorze podjąć decyzję, która by była najbardziej korzystna dla mieszkańców. I dlatego my czekaliśmy tyle, bo nie sztuką jest wybudować coś, przykładem są inne miasta, i później obciążyć mieszkańców gigantycznymi cenami za ciepło.
To ten pierwszy etap, to może się okazać, że on niedługo się rozpocznie już.
W zasadzie to powiedzmy w momencie, kiedy Rada Nadzorcza podejmie decyzję, prezes ma już rozstrzygnięty przetarg, więc nastąpi podpisanie umowy i prace zapewne ruszą lada dzień.
Ta decyzja będzie jeszcze w tym...
miesiącu.
Jeszcze w tym miesiącu.
Czyli w tym tygodniu, powiedzmy, tak. Liczymy na to.
Śmieci właśnie, bo tutaj pan powiedział o gospodarowaniu odpadami, no to dzisiaj o 10:00 rozpoczyna się sesja Rady Miejskiej Łomży, no i jednym z punktów jest podwyżka punktów za gospodarowanie tymi odpadami. Czy w Kolni w tym roku też czekają mieszkańców podwyżki, czy nie?
Na razie nie, panie redaktorze, z tym, że trzeba sobie powiedzieć jasno. Jak to żartuje Ferdynand Kiepski, to nie są tanie rzeczy. Naprawdę śmieci dzisiaj są bardzo drogie i ubolewam nad tym.
No każdy samorząd gdzieś tutaj się zmaga z tym problemem teraz.
Ale to chyba we wszystkich samorządach tak jest, tak? Dlatego myślimy o zmianie w ogóle całej gospodarki śmieciowej w perspektywie kilku lat, jeżeli nam się to uda, bo to nie jest też łatwa sprawa. Więc dzisiaj... opłaty za śmieci są naprawdę bardzo wysokie i obciążają budżet mieszkańców i Kolna, i Łomży, pewnie i Zambrowa. No, jednym z powodów jest brak właśnie tej spalarni RDF-u. Ten RDF musi z Czartorii jeździć naprawdę daleko w Polskę i być spalany, czy to w spalarniach, których nie jest dużo w Polsce, czy to w cementowniach. My byliśmy w Norwegii, oglądaliśmy system działający tam. On jest o wiele bardziej racjonalny, bym powiedział, jeżeli chodzi o odpady. No tam ciepło, miasto troszeczkę mniejsze od Łomży, bo niespełna 40-tysięczne, ma za grosze. Mieszkańcy mają za grosze to miasto. Tam właśnie używa się RDF-u do, czyli tych pozostałości, które zostają z odpadów zmieszanych, produkowanych przez naszych mieszkańców. One ulegają zgazyfikowaniu w bardzo wysokiej temperaturze. Jest zespół filtrów, które do atmosfery nie przepuszcza najmniejszej ilości siarki, najmniejszej ilości rtęci. Tam praktycznie emituje się parę wodną, no i oczywiście troszeczkę CO2, bo dużo mniej niż z węgla, ale te CO2 się pewnie przy każdym spalaniu w jakiś sposób pojawi. Więc widzieliśmy tę technologię. No naprawdę Norwegowie podchodzą bardzo racjonalnie do życia i tam, jeżeli coś się robi, to ma to się opłacać temu, kto to robi, ale również mieszkańcom, tym, którzy z tego korzystają. Co prawda nie są w Unii, więc mają troszeczkę mniejsze normy, jeżeli chodzi o zagospodarowanie ciepła. My musimy zagospodarować z danej instalacji 75% ciepła, oni mogą 60%. Ale wpadli na genialny pomysł, ogrzewają sobie skały, które nagrzewają w lecie i w zimie czerpią przez pewien okres ciepło z tych skał. My takiej możliwości nie mamy. Więc na pewno te instalacje będą dużo, dużo mniejsze niż u nich i nie będziemy w stanie z samej tej spalarni, powiedzmy sobie uczciwie, ogrzać całego miasta, bo przepisy na to nie pozwalają.
Czyli podsumowując, w tym roku bez podwyżek?
Tak, jeżeli chodzi o śmieci, nie planujemy podwyżek.
I tutaj warto powiedzieć, że Kolno ma inny system, na przykład jak w Łomży. Jest od zużytej wody.
No tak, ten system był z początku bardzo kontrowersyjny, bo ludzie mnie pytali, dlaczego, co ma woda wspólnego ze śmieciami. Szanowni Państwo, otóż ma. Ma szczególnie w aspekcie tego, czy mieszkanie jest używane, czy nie. Bo my już po trzecim roku, czy drugim roku, przepraszam, po trzecim roku metody od liczby osób, mieliśmy tylko zadeklarowanych 7 tysięcy osób, a zameldowanych blisko 10 tysięcy. Więc zaczęło nas to bardzo dziwić. Tak? Niektóre mieszkania, które teoretycznie nie były zamieszkane, miały pobór wody. A więc no, było tam życie, ktoś tam mieszkał. Tak? I zdecydowaliśmy się na tą metodę z czterech metod, które są dopuszczone, powiedzmy sobie szczerze, bo my byśmy pewnie wymyślili lepszy system. Ale nie możemy, bo ustawa mówi jasno, możemy naliczać na podstawie deklaracji od osoby, możemy naliczać od powierzchni mieszkania, co też nie jest sprawiedliwe, bo może być duży dom, mieszkać jedna osoba, i możemy naliczać od wody i możemy łączyć te metody. Metoda od wody jest o tyle skuteczna, że pokazuje nam, czy ktoś w mieszkaniu produkuje śmieci, przebywa, czy też nie. Bo jeżeli kogoś nie ma w mieszkaniu i nie ma poboru wody, nie płaci za śmieci. Proste. I mieliśmy takie przypadki, że stał sobie dom, w którym teoretycznie nikt nie mieszkał, nie było zgłoszonych deklaracji, a jak przyszliśmy na metodę od wody, okazało się, że poboru jest około 20-18 metrów sześciennych co miesiąc wody. Tak? I się okazało, że tam mieszkają niezameldowane obywatelki Ukrainy. Tak? Wynajmują pokoje. Tak? Więc one produkowały śmieci, prawda? To nie
było. Mieszkańcy musieli wtedy za nie płacić.
I wtedy te ceny jeszcze były wyższe niż teraz. Tak? Te ceny nam się ustabilizowały. Mamy stabilną sytuację, możemy zaplanować mniej więcej wydatki, bo nie mamy skoków, a w tym roku to było 9 tysięcy deklaracji, w następnym nagle 7 albo 8, nie wiadomo co się dzieje, trzeba podwyżki robić. Mamy dosyć stabilną sytuację. Dlaczego ta metoda nie jest do końca sprawiedliwa? Tak jak przed programem rozmawialiśmy, ktoś korzysta z cateringu, tak? Nie myje naczyń, tak? Wyrzuca do kosza. Tak?
I zużywa mniej wody.
I zużywa mniej wody, a ze śmieci. A my płacimy i wtedy musimy płacić ten, który nie korzysta z tego. Ale myślę, że to są sporadyczne przypadki. Natomiast dlaczego ona jest nie w pełni nas satysfakcjonująca? Dlatego, że panie redaktorze, ten okres rozliczeniowy przypada na rok następny. Łatwiej by było, gdyby ustawodawca, i my o to apelowaliśmy do posłów, zmienił tą zasadę, że w kwartalnie to rozliczamy. Tak? I na przykład nie było mi od stycznia do marca w domu, to ja wiem, że w następnym kwartale, na koniec kwartału nie płacę za wodę. A tak, to ta niepłatność przenosi mi się dopiero na następny rok. Bo my rocznie musimy rozliczać zgodnie z ustawą. Czyli na przykład kogoś nie było pół roku.
To w tym roku jeszcze płaci dopiero w następnym.
Dopiero w następnym będzie płacił połowę tego, co płacił w tym roku, tak? Jeżeli zużywa tyle samo wody. No to jest nieczytelne nieraz dla naszych mieszkańców. Chociaż myślę, że już to zauważyli. Bo jeżeli ja wyjeżdżam na miesiąc, tak, czy na dwa, czy na trzy miesiące, to na pewno te zużycie wody mi zmaleje w skali roku i opłaty będę miał mniejsze. Jeżeli by mnie cały rok nie było, to następny cały rok w ogóle nie płacę za śmieci.
To podsumowując, ten system dzięki tej metodzie wam się uszczelnił.
Uszczelnił się bardzo i mamy właśnie stabilną, mniej więcej, no te wahania jakieś są tam, 2%, 3%, bo ktoś tam wyjeżdża częściej, mniej, pewnie może oszczędza więcej wody. No to jest też minus, tak, tego, że ludzie, którzy mają niskie dochody, będą coraz więcej oszczędzać tą wodę. No ale nie ma dzisiaj idealnego systemu, który by spowodował to, że możemy ocenić tak naprawdę, czy mieszkanie jest zamieszkiwane, czy ktoś mieszka w mieszkaniu, ile mieszka, czy ile wyjeżdża z tego mieszkania. Ten system daje nam tą możliwość, czyli uszczelnienia i realnego naliczenia kosztów, w miarę realnego naliczenia kosztów na śmieci. A no, tak jak pewnie wszyscy, różni mieszkańcy czasami mają pomysły, tak, żeby jakiś tam system...
Jak to
system...
mówią, Polak potrafi. Tak, Polak umie tak. Oszukać system, jak to się mówi. Żłobek. Wiemy, znamy już lokalizację. Ile tak, tam tak. Na miejscu, ile? Bo też pan wspominał o tym, że no, dzieci rodzi się coraz mniej generalnie. Więc no,
panie redaktorze, to jest dramatyczna sytuacja, jeżeli chodzi o przyrost naturalny w Polsce w ogóle, nie tylko w mieście, bo w mieście też jest spadek ogromny, no ale może jeszcze mniejszy niż średnia w Polsce. Nie? To jest dramat i nie wiem, jak to się skończy, ale no, musi społeczeństwo pomyśleć, bo prognozy mówią tak, panie redaktorze, jeżeli będzie tak źle, to za 25 lat Polska będzie liczyła połowę ludności, czyli 19 milionów.
To może się okaże, że żłobek jest niepotrzebny.
No właśnie, i to był dylemat, bo my żeśmy, nam mieszkańcy zgłaszali takie potrzeby. Tylko jak zaczęliśmy analizować to, co się dzieje, no to powiem, doznałem w pewnym momencie szoku. Spadek liczby urodzeń, już nie mówię nawet o mieście, ale w powiecie, w 2000 roku rodziło się przeciętnie, tak, powiedzmy 650-670 nowych mieszkańców powiatu. W ubiegłym roku ta liczba to 270, o ile dobrze pamiętam. Więc proszę sobie wyobrazić, 1/3 mniej urodzeń. Więcej ludzi, więcej mieszkańców umiera niż się rodzi.
Ale mimo wszystko na ten żłobek się miasto zdecydowało.
Zdecydowaliśmy się, bo policzyliśmy tak uczciwie, tak, potrzeby za 2-3 lata. Ale nie mieliśmy budować żłobek, powiedzmy, 5-oddziałowy na 120 dzieci, ale doszliśmy do wniosku, że będzie to żłobek na 60 dzieci, ponieważ po pierwsze, tych urodzeń jest, tak jak wspomniałem, dużo mniej. Po drugie, funkcjonuje prywatny żłobek, do którego uczęszcza dzisiaj około 35 dzieci. Więc myślę, że te 60 osób to jest naprawdę wystarczająca na dzisiaj liczba. Oczywiście, gdyby się zmieniła sytuacja, bo liczymy na to, że się zmieni. W Kolnie powstała jednostka wojskowa i z tego, co wiem, miał być jeden batalion, a w tej chwili założenia są takie, że będzie 2 bataliony. No to już jest spora liczba, bo 2 bataliony to jest na pewno powyżej 1000 młodych ludzi, bo w wojsku nabory, no to są młodzi ludzie, tak, na dzisiaj. A więc może być taka sytuacja, że ten przyrost naturalny nam się zmieni, czego bym życzył dla siebie i dla całego miasta, a także dla Polski. I wtedy możemy dobudować. Natomiast jaki jest wymóg tego, żeby nie zwracać tych pieniędzy? Ano taki, że ten żłobek minimum przez 3 lata musi mieć obłożenie, tak w cudzysłowie obłożenie, czyli musi być zapewnione ilość dzieci na poziomie 80% zakładanego docelowego stanu.
Czyli to jest takie bezpieczne założenie też.
Tak, 60%. Myślę, że to jest w miarę bezpieczne.
To, tak już,
I że ani w tej kadencji, ani w następnej tych środków nie będziemy zwracać.
W jakim miejscu i kiedy powstanie?
Jeżeli wszystko to potoczy się dobrze, bo dofinansowanie otrzymaliśmy w kwocie 4,7 miliona złotych, to rozpoczynamy, no już niebawem, będziemy ogłaszali przetarg, kończymy dokumentację, a powstanie przy przedszkolu, dlatego, bo pytanie też, dlaczego przy przedszkolu? Ano, szanowni państwo, dlatego, żeby obniżyć koszty funkcjonowania tego żłobka. Jeżeli go wybudujemy na innej działce, no to będzie musiała, zgodnie z prawem oświatowym, tak, być tam dyrekcja, księgowa i wszystkie te aspekty, które wymagają, to są koszty. A tu będzie zespół żłobkowo, czy przedszkolno-żłobkowy i będzie jedna dyrekcja, jedna obsada, być może nawet będzie no, będą wykorzystywani ludzie i z przedszkola i no, chcemy zrobić to rozsądnie, racjonalnie, żeby nie było to drogo.
To w przyszłym roku już może być otwarty ten żłobek? Jak dobrze pójdzie wszystko?
Jak dobrze pójdzie, tak. To na pewno za rok będziemy mogli mówić o tym, że otwieramy. No wiadomo, jeszcze zobaczymy jak wykonawca, jak harmonogram, jak przetargi nam się rozstrzygną, bo to różnie bywa. Same przetargi nieraz potrafią się komplikować, odwołania.
No to wiadomo.
3 miesiące.
No to...
Ale liczę na to, że w następnym roku zakończymy budowę tego żłobka.
To został nam jeszcze ostatni temat. Tutaj w końcu mogę uaktywnić.
Ja się już nagadałem 12 razy.
Ja cały czas mówię.
Specjalista mówi, państwo słyszeli, trochę skomplikowane są te dyrektywy unijne, jeśli chodzi o ciepło, gospodarkę odpadami i tak dalej. I burmistrz wspominał o tym takim trudnym otoczeniu biznesu w minionych latach i pandemia i wojna. To wszystko już było przez te 600 lat Kolna, bo i pandemie były, i wojny, i pożary, i Kolno zawsze jak Feniks z popiołów się odradzał i korzystając z okazji, że jestem w moim ulubionym radiu, zawsze będę czuł sentyment do tego miejsca, bo 12 lat z nim współpracowałem. To jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy w imieniu burmistrza i wszystkich po prostu na nasze urodziny miasta Kolno, 600-lecie.
I to jest gość, któremu nie trzeba nawet zadawać pytań. Bo...
Dzięki. Coś tam z radio zostało w człowieku. Taki finał jubileuszu mamy 13 i 14 czerwca. Już zaraz zapraszamy. Dobra muzyka, Michał Kwiatkowski, Oskar Cym, czyli takie gwiazdy muzyki pop. Dawid, przepraszam, Kwiatkowski, które są takimi wznoszącymi, na wznoszącej fali są to goście. Poza tym inscenizacja historyczna, będziemy mieli taki mini festiwal średniowiecza. No, książę Janusz I Mazowiecki będzie głównym bohaterem tego wydarzenia. No, trzy miasta najstarsze, Łomża, Kolno i Tykocin. 600 lat, szmat czasu. Zapraszam serdecznie. Bardzo ciekawy program, my go cały czas uzupełniamy. Dam taką ostatnią ciekawostkę z panią doktor Małgorzatą Frąckiewicz. Rozmawialiśmy, ona wydaje księgę imion Kolna. Ściśle rzecz biorąc, parafii Kolno. Tak, i wtedy będziemy mogli się dowiedzieć też sporo o historii parafii, która również pochodzi 600 lat. A poza tym duma z miejsca pochodzenia, bo to 600 lat. To miasto ma swoją bogatą historię. Dobra zabawa, rozrywka i optymizm.
Dawid Kwiatkowski, jedną z tych dwóch gwiazd tych urodzin, tych
główna gwiazda,
dni.
Tak to nazwijmy.
Główna gwiazda, można to nazwać. To też tak gwiazda, która ma za sobą rzeszę młodych ludzi, więc tak. Podejrzewam, że nie tylko mieszkańcy Kolna, ale i ludzie z całej Polski się zjadą tutaj, żeby go
posłuchać. Na to panie burmistrzu liczymy, tak, żeby to przyjechali.
Zapraszamy wszystkich do Kolna, naprawdę. Niech zobaczą, jak świętujemy, jak cieszymy się z tego, że obchodzimy 600-letnie urodziny naszego miasta.
No my pamiętamy, jak radio organizowało festiwal, gdzie gwiazdą była Roxana Węgiel. To też ludzie dzwonili. Fanklub Roxany dzwonił czy z Kielc, czy z innych miast w całej Polsce. Więc podejrzewam, że i podobnie będzie z Dawidem Kwiatkowskim, że macie swój fanklub, który po całej Polsce z nim jeździ.
Tak, ja już odbieram telefony, czy dałoby się radę tam gdzieś bliżej sceny stanąć, bo córka tam jest fanką i tak dalej, i tak dalej. Dla każdego starczy miejsca pod wielkim dachem nieba, jak mówił Edward Stachura, i na dużym, odnowionym, pięknie ze smakiem parku miejskim w Kolnie. Jeszcze taka ciekawostka na koniec, bo to tak wczoraj się urodziło, czy przedwczoraj. Dopinałem taką rzecz, żeby zrobić taką ścieżkę edukacyjno-historyczną związaną z rzemiosłem, z miejscami w Kolnie, czyli będzie na przykład taka wykonana figurka praczki, strażaka, kogoś, kto handlował koniem, kimś kowala i tak dalej, i tak dalej. Pomysłów jest to, co bez liku, ale też naprawdę no, świetna okazja, żeby poczuć dumę z miejsca pochodzenia i bawić się świetnie. 600 lat miasta Kolno. To co, panie burmistrzu, zapraszamy serdecznie.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, gości do Kolna 13 i 14 czerwca na świętowanie 600-lecia nadania praw miejskich dla Kolna.
Radość, duma, przyjaźń, zabawa. Zapraszamy.
To dwa takie główne dni, ale coś jeszcze będzie się działo po
drodze? Oczywiście, to jest cały cykl. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego wspomnieć, bo są konkursy fotograficzne, które tam wspominają miejsca, jak to kiedyś było, jak to teraz jest. Konkursy recytatorskie. W międzyczasie, tak jak wspominałem, być może ta promocja książki. Będzie tego sporo. My to tam na swoich mediach społecznościowych i na stronie internetowej.
Ja powiem tylko też, że wczoraj rozmawiałem z Litwinami. Tak to, jak to było w 1410 roku, a przecież 15 lat po bitwie pod Grunwaldem, tak, dostaliśmy, nadano nam prawa miejskie, no chorągiew litewska przyjedzie z odsieczą. Także zaprosimy również zespoły z Litwy, zaprosiłem już i będziemy gościli Litwinów, także taka Unia Polsko-Litewska nam tutaj w Kolnie się
bo być może
szykuje.
Z grupą rekonstrukcyjną zrobimy taki epizod, bo tam zaraz obok Kolna w Wincencie była granica polsko-krzyżacka. Taki epizod pograniczowy ogień, także trochę tam krzyżaków zlejemy. Tak.
Czyli drodzy państwo, będzie się działo. Burmistrz Kolna Andrzej Duda i specjalista do spraw promocji Urzędu Miasta Juliusz Jakimowicz byli gośćmi Rady Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.
Zapraszamy na reklamy.
Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz od mleczarzy. Od serca dla ciebie.
Po reklamie.
Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę. Otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód. Dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tań.
Minęła godzina 10:00. Wiadomości przedstawi Katarzyna Polewko.
Łomżyńscy radni debatują dziś nad pomysłem utworzenia w Łomży Centrum Integracji Cudzoziemców. Nowe przedszkole w Ostrołęce będzie gotowe za rok we wrześniu. Tym razem